Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Jana, gdzie w pierwszym rozdziale od 29 miało być, ale od 28 do 34 wiersza czytamy tak. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Modlmy się. Panie Boże, pobłogosław to słowo w naszych sercach i umysłach. Daj mu wzrost, a nam dobre owocowanie na Twoją chwałę. Uczyń nas zwiastunami Twojej prawdy i Twoim ludem w przeżywaniu miłości, pokoju i dobra zawartego w tym, co do nas mówisz. Amen. W czasach, kiedy wystąpił Jezus, fenomen Mesjasza nie był unikatem, tak bym to ujął. Co i róż w Izraelu pojawiali się ludzie, którzy uważali siebie albo którzy byli uważani za Mesjaszy. Kilku z nich krążyło gdzieś po okolicy, nawet w czasach Jezusowych, konkurując w pewien sposób z Nim jako tym wybranym, tym oczekiwanym, tym pomazanym, bo Mesjasz, Maszijachu znaczy tyle samo, co pomazaniec. Zawód Jezusa, jeżeli tak można powiedzieć, nie był więc łatwy. Musiał walczyć z konkurencją, musiał zdobywać rynek, musiał szukać popleczników. Ponieważ czasy były trudne, to musiał też troszczyć się o siebie, o swoje fizyczne bezpieczeństwo w sposób zupełnie odrębny, odmienny od tego, co dotyczy dzisiaj nas. Tak by było, gdyby Jezus był kolejnym kuglarzem, który przyszedł, żeby mieć korzyści z tego, że ktoś będzie uważał go za kogoś. Ale Jezus przyszedł po co innego. Przyszedł dlatego, żeby ratować człowieka. Przyszedł dlatego, żebyśmy zrozumieli, że na podstawie łaski zbawieni jesteśmy przez wiarę. Nie z nas, ale z Boga. Tylko nie o Jezusie jest w tym fragmencie mowa tak bardzo. Oczywiście cała Ewangelia mówi o Jezusie, więc i tutaj można budować kazanie na podstawie myśli chrystologicznej. Ale w tym fragmencie czytamy o czymś innym. Czytamy o człowieku, który spotkał Jezusa. Czytamy o jego krewnym, bo Jan był krewnym Jezusa. Ale tak naprawdę czytamy o człowieku, któremu przyznawano niespotykany autorytet. Gdyby Jan chciał, gdyby Jan ogłosił się Mesjaszem, to myślę, że miałby mnóstwo popleczników, takich, którzy na rękach zanieśliby go do Jerozolimy, żeby tam rozpoczął czasy mesjańskie. Gdyby Jan chciał, mógłby bardzo łatwo wymazać Jezusa swoim autorytetem i swoją popularnością, bo Jan wpisywał się idealnie w to, czego Żydzi oczekiwali. Był fanatycznie pobożny, był żarliwy, nie lękał się, nie liczył się z konsekwencjami. Zresztą to doprowadziło go potem do śmierci. Zadarł z jednym z władców części Izraela, z Herodem. Jan wpisywał się idealnie w to, czego Żydzi oczekiwali. A oczekiwali Mesjasza wodza, Mesjasza rewolucjonisty, Mesjasza, który przyjdzie i przyłoży żagiew do stosu i podpali cały świat. Jezus nie wpisywał się w ten stereotyp tak dobrze. Ogień, którym podpalał świat, to miłość, a nie pożoga wojny. Wolność, którą obiecywał, nie dotyczyła politycznej wolności Izraela i odbudowania królestwa, tylko serc i umysłów. Pokój, który zwiastował, był pokojem mieszkającym tutaj, w sercu, a nie w kraju, w polityce, w układach międzynarodowych. Jan mógł zastąpić Jezusa, ale zrobił inaczej. Zrobił dokładnie to, do czego był przeznaczony. Zwiastował Jezusa, zapowiedział Go, wprowadził Go poprzez chrzest w Jordanie, w tą Jego działalność, która tam właśnie nad Jordanem się zaczyna tak naprawdę, a kończy się zmartwychwstaniem i w niebowstąpieniem. W ten sposób Jan stał się czymś daleko więcej niż byłby, gdyby okazał się kolejnym fałszywym Mesjaszem. Nie był oszołomem, nie był karierowiczem, nie był politykierem. Był archetypem sługi Bożego. Był archetypem tego, czym my mamy się stawać. Był zwiastunem i zapowiadaczem. To jest dokładnie to, co jest powinnością każdej i każdego z nas dzisiaj. Mamy zwiastować i zapowiadać. Zapowiadać Boga, który przyszedł, ale powróci. I zwiastować Jego miłość, Jego pokój. Zwiastować konieczność upamiętania się. To ewangeliczne metanoeite, upamiętajcie się, nie przeminęło 2000 lat temu, ale trwa. Trwa w naszym przepowiadaniu Bożej Ewangelii. Dokładnie tak jak reformacja nie skończyła się 500 lat temu, tylko trwa w naszych sercach i umysłach, dopóki tu jesteśmy. Trwa i ewoluuje, wciąż od nowa opowiadając prawdę, wciąż od nowa nawołując do powrotu do korzenia, którym jest Bóg i Jego Słowo, wciąż od nowa nawołując do oczyszczenia i upamiętania. Jan jest archetypem Bożego sługi, ale kim my jesteśmy w takim razie? Jan zapowiada, Jan przygotowuje, Jan przychodzi, nie licząc się z niczym, ryzykuje samego siebie i wywiązuje się z tego, do czego był posłany, perfekcyjny. Jest głosem wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Pańską. A kim my jesteśmy? Jesteśmy zborem, jesteśmy Kościołem, jesteśmy jednostkami w tym zborze i w tym Kościele, ale gdyby każda i każdy z nas miał przypiąć sobie taką tabliczkę, dzisiaj wszystkich na różnych konferencjach i oficjalnych tam oficjalnościach oznaczamy tabliczkami, które mówią, jak się nazywa, kim jest i do czego go przypiąć. Więc gdybyśmy mieli taką tabliczkę przypiąć sobie do piersi, to co byśmy na niej napisali? Kim jesteśmy? W jaki sposób moglibyśmy zidentyfikować samych siebie, ale nie przez chciejstwo i deklarację, a przez świadectwo, które złożyliśmy i czyny, których dokonujemy. Bóg powołuje nas do wiary, ale ta wiara nie jest tylko procesem deklaracji werbalnej. Ona ma być treścią naszego życia, ma być przeżywaniem każdej chwili, którą Bóg nam daje. Czym więc jest w naszym wypadku? To nie znaczy, że ja nagle jestem tutaj sędzią opatrznościowym, który potępia i wypomina. Nie jestem, musiałbym zacząć od siebie. Ale jestem jednym z nas. I dzisiaj ja, tak jak w zasadzie zawsze i wszyscy powinniśmy czynić, zapraszam nas wszystkich do refleksji nad swoim wywiązywaniem się z Bożego powołania. Bo jeśli ono przeminęło w czasach apostołów, to marnujemy tu czas w niedzielny poranek, kiedy moglibyśmy spać w domach, w ciepłych łóżkach, a nie telepać się przez śnieg i lód. Ale jeżeli jesteśmy tu z jakiegoś powodu, to ten powód musi znajdować wyraz w naszym życiu, w przeżywaniu tej prawdy, którą deklarujemy. I nie w abstrakcyjnych wyborach i deklaracjach, co zrobimy, jeśli, tylko w tej codzienności, którą Bóg daje nam przeżywać. Tam, gdzie spotykamy drugiego człowieka, tam, gdzie ktoś jest od nas zależny, tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy, tam, gdzie ktoś czegoś nie ma, co mamy my i czym możemy się podzielić. Tam, gdzie jest ten przysłowiowy ktoś, kto prosi nas o pożyczenie płaszcza, a my mu dajemy jeszcze suknię. W tym wszystkim, co się nazywa miłość bliźniego jak siebie samego, Tam musi pojawiać się nasza wiara. Jeżeli tego nie czyni, jeżeli tam jej nie ma, to deklaracje są tylko pustosłowiem. A jeżeli tam jest, to nawet jeśli nie deklarujemy, to wypełniamy Boże przykazanie. Leonardo da Vinci wypowiedział kiedyś, czy zapisał kiedyś taką myśl, która towarzyszy mi od jakiegoś czasu, bo wydaje mi się, że cudownie oddaje istotę przeżywania Bożego Słowa w naszym życiu. Leonardo odpowiedział: prostota jest szczytem wyrafinowania. My się często staramy zdobywać na jakieś wielostopniowe refleksje wiary. Staramy się tworzyć sobie wyimaginowany świat, w którym w razie gdyby coś się kiedyś jakoś po coś stało, to my to albo tamto albo jakoś. A świat wiary jest tu między nami. Jeśli spojrzycie, kochani, w lewo i w prawo, tak fizycznie, w lewo i w prawo, wystarczy obrócić kark. Zobaczycie świat, w którym ma realizować się wasza wiara. Nie gdzieś tysiące kilometrów stąd, chociaż i tam są ludzie, którzy potrzebują pomocy i troski i wsparcia. Ale przede wszystkim tu. My czasami się zastanawiamy, gdzie skierować naszą pomoc. Wybieramy, tak jak kiedyś, bardzo piękną i szczytną ideę, szkołę w Afryce gdzieś. Ja przyznam szczerze, nawet już nie pamiętam, jak się ten kraj nazywa, do którego wysyłaliśmy pieniądze. To jest moja ignorancja, ale nie pamiętam. A ludzie, którzy nie dojadają, tacy mali ludzie, którzy nie jedzą obiadów na przykład, mieszkają tu obok. W szkole na Wólczańskiej, kiedyś, kiedy byłem w Radzie Rodziców tej szkoły, okazało się, że 46% uczniów, o ile pamiętam, nie je obiadów. Nie w szkole nie je obiadów. W ogóle nie je obiadów. Wyobrażacie sobie? XXI wiek. Polska, cywilizowany kraj białego człowieka, Europa, mocny kontynent, pełen ekonomicznej potęgi i chwały. A dzieciaki jedzą fajne chleba na śniadanie i może jakąś kolację. A my szukamy na drugim końcu świata, komu by tu pomóc. Świat wiary. Bóg tak cudownie to stworzył. Świat wiary, tej praktycznej wiary, którą przeżywamy w kontakcie z drugim człowiekiem, jest tuż obok. Tylko tak często nie chcemy go dostrzec. Patrzymy tak wysoko, daleko, wypatrujemy lepszego świata na drugim końcu tęczy. Ale nie pamiętamy, że tęcza ma też pierwszy koniec, który zaczyna się tutaj. Może na drugim jest garniec ze złotymi dukatami, ale na pierwszym jest tyle nieszczęścia i tyle ludzkich potrzeb, że chodzenie do tego drugiego jest pychą i butą i ślepotą. Jan Chrzciciel jest człowiekiem, który zrobił coś wielkiego z naszego punktu widzenia. Dzisiaj, kiedy patrzymy po 2000 lat, patrzymy na rozwój Bożego samoobjawienia się w Ewangelii, patrzymy na rolę tego wydarzenia, kiedy Jezus przychodzi do Jana nad Jordan, zostaje ochrzczony i zstępuje na Niego Duch Święty. Mówimy o dogmacie trynitarnym, mówimy o początku zwiastowania, ale Jan zrobił coś oczywistego. Zrobił swoje. Nic więcej, nic mniej. Nie był nikim super więcej, niż został do tego powołany i stworzony. Zrobił swoje tam i wtedy, gdzie miał to zrobić. Spróbujmy wziąć z niego przykład. Róbmy swoje w naszym tu i teraz. Amen.